Radio Kraków.
Klinika Zdrowego Chomika, jak zawsze w sobotę o tej porze. Przy mikrofonie Paweł Sołtysik, bowiem wakacje. Z jednej strony klinika bynajmniej niewyjazdowa, z drugiej strony Grzegorz Bernasik z całą pewnością gdzieś pracuje na topalenizną. Niestety nie wiemy, w jakiej szerokości geograficznej, gdyż na pewno musi to być miejsce odpowiednie do tego, aby takiej opalenizny się nabawić. Dzisiaj dwa ważne tematy. Jeden związany z kotami, co tu wiele mówić. Właściwie kototerapią, gdybyśmy chcieli chyba przetłumaczyć, nie, może nawet funkcjonuje taki poprawnie taki termin w języku polskim, oraz bezpieczeństwo, tak samo naszych samochodów, jak i zwierząt, o czym nieco później, bowiem w studiu odwiedzi także, uwaga, policja. No i to za moment wszystko się wyjaśni, to za moment wszystkie te tematy poznamy dokładnie. Tu Radio Kraków, 10 minut po godzinie 9, klinika chomika, klinika zdrowego chomika, oczywiście do godziny 10 na naszej antenie. No i czas przedstawić naszych gości. Jest ich, jak to zwykle w tym programie, bardzo, ale to bardzo dużo. Pani Marta Niemiec-Wiutowska, Fundacja na Zdrowie Zwierzęta Ludziom, Ludzie Zwierzętom. Cała nazwa poprawna?
Tak, prawda. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. I obok mąż Eugeniusz wiernie towarzyszy, że już nie wspomnę o kocie, który dzisiaj jest nieodzowny, właściwie kotce. Dwa słowa na jej temat już za moment, bo gości jest więcej. Pani Aneta Giżyńska, nadkomisarz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Dzień dobry.
Do pani przyjdziemy troszeczkę później, bo pani zapewnia nam tutaj dzisiaj bezpieczeństwo, gdyż jak widzę, jak kot merda ogonem, to czuję, że coś się zbliża. Justyna Kasińska, mama i już nie tylko kocia, która, można powiedzieć, ma problemy, aby usiedzieć na miejscu. Doktor Wojciech Kujawski to...
Dzień dobry.
Znany nam doktor.
Dzień dobry, ja już też jestem.
I Andrzej Jaworski, Fundacja Psi Los, prezes właściwie.
Witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
No to przejdźmy do kotów. W takim razie państwo prowadzą fundację, która pomaga ludziom, a ludzie pomagają przez to kotom?
Znaczy, nasza rozumieć? Fundacja zajmuje się pomocą zarówno i dla ludzi, jak i dla zwierząt. Stąd też jest nazwa: Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom, Ludzie Zwierzętom. Zwierzęta ludziom, to chodzi o warsztaty felinoterapeutyczne, czyli jest to terapia z udziałem kota. Natomiast ludzie zwierzętom, to co my robimy dla zwierząt. No, w tej chwili zajmujemy się kotami, więc to, co ludzie robią dla kotów, czyli zajmujemy się kotami bezdomnymi, kotami, które potrzebują wsparcia weterynaryjnego, kotami u osób starszych, które nie są w stanie zajmować się sami tymi zwierzętami.
Bardzo chciałem porozmawiać o tej felinoterapii. To taka jedna z metod, jakby to nazwać, zooterapii, kototerapii, animaloterapii. Znalazłem takie terminy, one wszystkie funkcjonują?
Tak, dokładnie wszystkie funkcjonują. Pojęcie felinoterapii jest w Polsce mało znane. Dlatego przeważnie, jak prezentuję nasze zajęcia terapeutyczne, mówię, że to są zajęcia terapeutyczne z udziałem kota.
Mhm. I wtedy... To nie jest tak, że bierzemy kota i pocieramy człowieka.
Nie, właśnie stereotyp jest taki, że bierzemy kota, pocieramy kotem, bierzemy kota na kolana, na siłę go trzymamy. Nie, zajęcia terapeutyczne wyglądają zupełnie inaczej. Kot jest uczestnikiem tych zajęć, więc w momencie, nawet jeżeli kot ma gorszy dzień, bo czasem też tak może być, ma prawo do tego, żeby siedzieć w transporterku i tylko gdzieś z boku patrzeć na to, co dzieje się wokół.
No państwo tutaj mają takiego kota z papierami.
Tak, Tosia jest certyfikowanym kotem terapeutycznym. Ona nie ma problemu właśnie z tym, żeby schować się w transporterku i w ogóle nie wychodzić, ponieważ jest kotką bardzo towarzyską, bardzo lubi dzieci, jak i osoby starsze, u których prowadzimy zajęcia, i zawsze aktywnie w tych zajęciach uczestniczy.
Z Andrzejem Jaworskim dzisiaj bardzo intensywnie się zastanawialiśmy rano nad tym, jak to jest, że ten kot musi zdać egzamin, przejść jakieś, mieć specjalne predyspozycje, być określonej rasy, kolor futra.
Rasa tutaj zupełnie nie ma znaczenia.
Sierści, przepraszam.
Kolor sierści też nie. Kot musi mieć specjalne predyspozycje do tego. Czyli przede wszystkim musi być to kot przyjacielski, nieagresywny, musi być kotem odważnym. W momencie zmiany warunków, zmiany otoczenia nie wykazuje stresu, nie denerwuje się za bardzo taką zmianą otoczenia. Ponadto powinien lubić jeść, bo przy każdej zmianie otoczenia właśnie redukujemy ten stres przy pomocy różnego rodzaju smakołyków. Kot się wtedy
skupia. Tak sobie redukuje stres.
Tak, właśnie, no tak jak my czekoladę, to kotki mają smakołyki.
Po tym kocie, którego tutaj mamy, ale którego państwo nie widzą, być może za chwilę będzie
to
możliwe.
A ty o kocie mówiłeś, myślałem, że o mnie.
Nie, to właśnie widać, że on też lubi zjeść ten kot.
Tak, tak, to się właśnie bardzo
lubi. Ale ja też lubię, także...
Rozumiem, że się podłożyłeś, aby złagodzić cios. Ten, doktorze, często zdarza się taki pacjent u pana jak taki kot specjalista, felinoterapeuta?
To znaczy, myślę, że wielu wśród moich pacjentów można by przypisać do tego schematu, szczególnie jeżeli chodzi o ostatnią opcję, czyli jedzenie. Ale pierwsze trzy cechy przed nim też pasowały mi doskonale do konia policyjnego, który musi być zrównoważony, który musi odpowiednio spokojnie reagować na zmiany otoczenia.
Doktor zawsze gdzieś tym koniem wyskoczy, naprawdę.
I myślę, że to są cechy bardzo pożądane u naszych zwierząt i tak naprawdę wcale nie musimy ich wypracowywać, ponieważ z mojego doświadczenia większość zwierząt na wstępie ma takie cechy. Kłopot jest taki, że są one stłumione albo gdzieś schowane głęboko na skutek nieprawidłowego działania człowieka albo nieprawidłowego działania innych zwierząt. I wtedy rzeczywiście z takiego kota potrafi wychodzić tygrys w złym znaczeniu tego słowa.
Panie Eugeniuszu, a w Polsce to felinoterapia przy użyciu kotów to już popularne zjawisko?
No, okazuje się, że dopiero zyskuje na popularności, o ile dogoterapia, o ile terapia z udziałem koni już powiedzmy od iluś lat jest propagowana, o tyle koty dopiero w tej chwili przebijają się. Ale myślę, że jest to rzeczywiście bardzo, bardzo perspektywiczne, ponieważ no nie każdego stać na to, żeby sobie gdzieś tam po pierwsze wyjechać. No wiadomo, koń to stosunkowo duże zwierzę, w związku z czym w mieście raczej nie ma racji bytu. Trzeba w związku z czym zabrać osobę chorą czy potrzebującą takiej terapii i wyjechać gdzieś za miasto do stadniny, gdzie te konie są. Natomiast z kotem tego kłopotu nie ma. Łatwo w mieście adaptują się. Jest sporo właśnie takich osób, które te koty posiada. Albo też łatwiej z kotem do osoby potrzebującej dojechać, ponieważ zdecydowanie prościej zapakować do jakiegoś transportu.
Kota niż konia, tak to rozumiem.
Dokładnie tak.
A gdybyśmy mieli pokusić się o takie porównanie kototerapia a dogoterapia, tutaj Andrzej na pewno się też zainteresuje, bo te jego zwierzęta wszystkie to one są takie do rany przyłóż, ale dogoterapia i kototerapia, jakie tu widzimy plusy, po której z tych stron?
Koty są zupełnie innymi zwierzętami niż, niż psy. Dlatego też działanie terapeutyczne jest bardzo podobne. Natomiast w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu koty lepiej się sprawdzają ze względu na to, że dzieci takie bardzo często są zamknięte, mają swój świat i tu można porównać do tego, że koty działają bardzo podobnie. Też mają swój świat, do niczego kota nie zmusimy, dziecka z autyzmem też do niczego nie zmusimy, więc tutaj te światy razem się bardzo ładnie przenikają. Jeżeli chodzi o dogoterapię, może być ona prowadzona w większym gronie uczestników, ponieważ pies szybciej się aklimatyzuje i nie ma problemu z jak jest nawet tłum ludzi. W przypadku kota zajęcia takie są prowadzone w małych grupach ze względu na to, żeby jednak kotu nie fundować niepotrzebnego stresu. Grupy są gdzieś tak przeważnie pięcioosobowe.
Stali słuchacze tego programu wiedzą, a ja tam jeszcze nie przypomniałem, że na www.radiokraków.pl jest taki link Oglądaj nas i tam wtedy przez kamery obecne w studiu można zobaczyć no, nas, co w niektórych przypadkach może być nawet interesujące, ale także kota, co jest, myślę, jakby clue tego programu. Gdybyśmy mogli go tutaj troszkę wyeksponować na stole, to Michał, który siedzi za szybą, bez wątpienia z całą radością zaprezentuje go w tych kamerach, chociaż jaki jest kot, to każdy widzi. Cztery łapy, uszy, ogon, pręgowany jako tygrys.
Nie go,
i element mruczenia.
Jej.
No, gatunek jakby się zgadza.
Bardziej personalnie podchodzę do pięknej, takiej srebrnej kotki.
Być może ktoś z państwa był uczestnikiem takiej felinoterapii i chciałby się podzielić z nami wrażeniami, wtedy bardzo prosimy o kontakt 12 200 3333. Kiedy patrzę na kotkę obecną w studiu, jak się wabi?
Tosia.
Tosia. To Tosia faktycznie jest takim kotem, no, kolanka, do rany przyłóż, przyjdzie, otrze się o mikrofon, zaprezentuje, połasi. Czy koty, czy są jakieś rasy, które w sposób szczególny mają predyspozycję do felinoterapii, do kototerapii?
No raczej nie. To są indywidualne predyspozycje każdego kota. Natomiast tutaj muszę wyjaśnić, że Tosia nie jest do rany przyłóż, bo ona ma swój charakterek, ale właśnie dzięki temu jest kotem odważnym. No i nie stresuje się przy zmianie miejsca miejsca pobytu, że tak powiem, tak? Czy miejsca prowadzenia zajęć, dlatego też możemy z nią jeździć. Bardzo dobrze znosi jazdę samochodem. Nawet w samochodzie sobie rozmawiamy czasem, czy wszystko jest w porządku. Ona mi odpowiada, że tak, w porządku, możemy jechać dalej. Co też jest bardzo ważne przy felinoterapii, ponieważ...
A czy ona jest kotem rasowym?
To jest kot europejski. Rozumiem. Rasa europejska, czyli nasz powszechny dachowiec, jak to się mówi.
Na tym etapie się okazało, że ona ma pewne zdolności, które będą przydatne.
Obserwowaliśmy to przez cały okres jej życia. Tosia ma w tej chwili 7 lat. Można to zaobserwować przez to, że w momencie, gdy przychodzą obce osoby do domu, ona od razu przychodzi, łasi się, domaga się, pieszczot. Czasem jest wręcz nachalna w tym, co robi, ponieważ odpycha wszystkie koty i ona zawsze musi być pierwsza.
Doktorze, są jakieś rasy, gdyby ktoś chciał podejść zawodowo, takie, które no, pretendują, które są tu na miejscu pierwszym zawsze, aby po nie sięgnąć w takim celu zawodowym, takie, które na przykład nie lubią mikrofonów radiowych, tak jak Tosia?
Nie, myślę, że tutaj w przypadku takich oczekiwanych skłonności, jakie ma Tośka, to właściwie w całym przekroju ras możemy znaleźć osobniki, bo to jest skłonność osobnicza. To znaczy, gdybyś wziął sobie grupę kotów europejskich, grupę ragdoli, grupę norweskich, to znajdą się osobniki, które tak się zachowują oraz takie na, że tak powiem, skrajni, które no, absolutnie nie popierają kontaktu z człowiekiem, które są...
Jakby... To trochę tak jak wśród psów, że nawet wśród goldenów możemy znaleźć znaczące odstępstwo od rasy, tak?
Tak, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że wśród psów ta indywidualność została wyparta jakby przez może większe udomowienie, może większe przywiązanie i uzależnienie od człowieka, uzależnienie również psychiczne. Koty psychicznie od ludzi się nie uzależniają i w tym chwała im za to, bo dzięki temu mogą prezentować się takie, jakimi są. Co właśnie w przypadku takich skłonności do bycia terapeutą kocim jest przydatne, ponieważ tak jak tutaj wspomniała pani o autyzmie i o różnych cechach, które staramy się naprawić u ludzi, no zawsze jest tak, że podobieństwa będą ze sobą bardziej współpracowały, więc jeżeli siądzie naprzeciwko kota, który zachowuje się tak, jakby żył w własnym świecie. Człowiek, który zachowuje się tak, jakby żył tylko we własnym świecie, oni prędzej czy później się dogadają. Natomiast kiedy człowiek, który jest autystyczny, spotka psa, który ma zwiększoną liczbę kwantową i jest wszędzie, w paru miejscach naraz, w jakimś środowisku, to on jeszcze bardziej się zamknie, wycofa się i nie będzie korzyści z takiej terapii, ponieważ... albo się przestraszy, albo uzna, że przeczeka to przez najbliższe 100 lat, aż znajdzie kogoś, z kim będzie mógł porozmawiać, czyli nic nie robić.
Justyna Kasińska jako młoda mama kiwa tu głową ze zrozumieniem, bo ona na swoje bardzo małe dziecko bardzo wcześnie zaczęła wpływać kotami, takie mam wrażenie.
nawet przed urodzeniem okładałam się wręcz kotami. Ale tak, myślę, że ja jestem tutaj szczęśliwą posiadaczką dwóch terapeutycznych kotów faktycznie w domu. Czuję wręcz emanujący spokój od tych kotów, kiedy malutka zaczyna płakać, one przychodzą sprawdzić, co się dzieje. Nie wiem, ile w tym jest troski o nią, a takiego...
A ile nadziei na to, że może przy okazji jedzenie dostaną?
Matka, ja też tu jestem, bo jakby nie było, no to są ze mną 10 lat, natomiast faktycznie kładą się w takiej bezpiecznej odległości, na przykład mruczą, czy przede wszystkim mnie uspokajają. Ja tutaj jestem główną beneficjentką ich spokoju i mruczenia. Kiedy widzą, że jestem zdenerwowana, zwyczajnie po prostu przychodzą, kładą się mi na rękę czy na brzuchu i pozwalają mi chwilę odsapnąć, odetchnąć w spokoju.
To prawda, że kot mruczy zawsze?
Koty mruczą z różnych powodów.
Ale nie, chodzi mi o to, czy to prawda jest, że kot mruczy nieustająco, tylko może to robić w sposób głośny lub bezgłośny.
No, coś w tym jest. To znaczy nie ma problemu, żeby zaczął wydawać dźwięk mruczenia, natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy to mruczenie znaczy zupełnie co innego, niż nam się wydaje.
Tak, nie zapominajmy, że kot mruczy również, kiedy cierpi, prawda?
Tak.
Felinoterapia to jeden z tematów, który dzisiaj przygotowaliśmy w klinice zdrowego chomika, ale chciałem dopytać jeszcze tu, bo wspomnieliśmy de facto chyba tylko jedną chorobę, ale w jakich przypadkach felinoterapia może być skuteczna?
Felinoterapia jest skuteczna zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. Prowadzimy ją dla różnych osób z niepełnosprawnością. Mogą to być tutaj właśnie choroby związane z jakimiś zahamowaniami społecznymi, z komunikacją, różnego rodzaju choroby związane z emocjami, z depresją, z zaburzeniami psychicznymi. Nieśmiałość też wchodzi tutaj w ten zakres naszej terapii. Mamy też zajęcia terapeutyczne dla osób, które mają niepełnosprawność ruchową, jak na przykład dystrofia mięśniowa, artretyzm. Koty mają naprawdę bardzo szeroki spektrum oddziaływania na organizm ludzki.
W ten sposób koty pomagają ludziom, a ludzie kotom?
No tutaj bardziej koty pomagają ludziom. Jeżeli chodzi o tą pomoc dla kotów, to tak jak mówiłam, tutaj już jest troszkę inne działanie, czyli to my jako ludzie skupiamy się na leczeniu kotów.
Klinika Zdrowego Chomika do godziny 10 na antenie Radia Kraków. Do kotów oraz do tematu kolejnego, czyli bezpieczeństwa. No właśnie, kogo właśnie w okresie wakacji? Zwierząt na pewno, ale naszych ulubionych przedmiotów, jakimi są na przykład samochody, to przejdziemy już za moment, za chwileczkę, za momencik, bowiem teraz trochę obowiązków.
Radio Kraków.
Jeszcze na sekundę wrócimy do naszej kototerapii, bo przypomnę, w naszym studiu pani Marta Niemiec-Fiutowska, Fundacja na Zdrowie Zwierząta, Ludziom, Ludzie Zwierzętom, wraz z mężem panem Eugeniuszem. Raz jeszcze serdeczny dzień dobry. Pani Aneta Giżyńska, o której, pani policjant, o której przekonają się państwu istnieniu tutaj za chwilę. Justyna Kasińska, podkreślę raz jeszcze, mama nie tylko kocia, jak zwykle doktor Wojciech Kujawski, no i oczywiście Andrzej Jaworski, który właściwie jest odpowiedzialny za cały ten program, chociaż dzisiaj wyjątkowo cichutko siedzi. Potrzebujesz jakiegoś wsparcia na przykład ze strony...
Nie, spokojnie, jeszcze 5 minut i myślę, że się rozkręcę.
Jeszcze tak, kota? To tak, masz 20 minut jeszcze.
No
tak,
to dam radę.
Gdyby, wyobraźmy sobie takiego ciągle zmęczonego człowieka, no na przykład taki Andrzej, taki kot mu pomaga w jakiś sposób, przychodzi do niego, no nie powie nic, może mu pomerdać,
tak,
pomruczyć.
Przede wszystkim koty bardzo działają na nasze emocje, na naszą psychikę. Głaskanie kota bardzo uspokaja, podnosi poziom endorfin w naszym organizmie, czyli hormonów szczęścia, przez co czujemy się dużo lepiej.
Doktorze, przepraszam, że pani przerwy, koty mają endorfiny?
Oczywiście.
Czyli my też im możemy podnieść...
Tak, głaskanie podnosi kotom endorfiny, poziom serotoniny. I
tak,
naprawdę...
i jeszcze poziom oksytocyny, która wpływa na tak zwane uczucie miłości, tak?
Więc ja cały czas przywiązanie i miłość.
Nie, bo ja cały czas zmierzam do tego wsparcia takiego wzajemnego, że koty ludziom, ludzie kotom, więc to jest tak... Jak jeszcze kot pomaga?
Głaskanie kota i w ogóle mruczenie kota, jeżeli leży na nas kot, który mruczy, obniża nam ciśnienie krwi. Więc to
chyba,
badania
że waży
wykazały.
Około 17 kilo, wtedy podwyższa.
Wtedy podwyższa, bo jest troszkę za ciężki.
A koty w domach pomocy społecznej, to jest jeden z tematów, jakie ruszyliśmy tutaj poza anteną. Osoby starsze.
Tak, prowadzimy zajęcia u osób starszych. Felinoterapia ma bardzo dobry wpływ na osoby starsze, ponieważ aktywizuje ich do ruchu, nawet do wyjścia niekiedy z łóżka. Mamy takie przypadki, mogę tutaj powiedzieć o pani Zofii, gdzie jeździmy tam regularnie i pani Zofia sama nam się przyznała, że ona w łóżku leży cały czas, natomiast w momencie, jak my mamy przyjechać z kotem, to ona jest w stanie wstać, ubrać się i przyjść na zajęcia z nami. Jest to dla niej po prostu tak motywujące, że ma do tego siłę. Ostatnio też pan Jan przyszedł na zajęcia i mówi, a ja specjalnie dla was dzisiaj się ogoliłem. A pan Jan też rzadko wychodzi ze swojego pokoju, w ogóle się nie komunikuje z innymi ludźmi. Więc tutaj też felinoterapia ma bardzo dobry wpływ właśnie na komunikację u osób starszych, które niekiedy czują się już takie odizolowane, nikomu niepotrzebne i samotne. W domach pomocy społecznej też zaspokajamy tą potrzebę emocjonalną związaną z posiadaniem zwierzęcia. Niejednokrotnie te osoby starsze miały kiedyś koty, miały kiedyś psy, natomiast zostały tego pozbawione ze względu na to, że ich miejsce zamieszkania zmieniło się właśnie z normalnego domu na dom pomocy społecznej. W takich przypadkach też tutaj chciałam wspomnieć, że nasza fundacja bierze pod opiekę takie koty. Jeżeli osoba jest skierowana do domu opieki społecznej i nie ma co zrobić ze swoim zwierzęciem, ze swoim kotem, to żeby ten kot nie trafił do schroniska, gdzie będzie to dla niego bardzo traumatyczne przeżycie i niejednokrotnie te koty w schroniskach umierają z tęsknoty za swoim właścicielem, za swoim opiekunem i ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. My takie koty bierzemy do siebie, do siedziby swojej fundacji i szukamy im nowego domu. Dajemy im po prostu szansę na nowe życie.
Często zdarza się taka sytuacja?
Bardzo często. Tak. Niestety tak. W przypadku też zdarzają się takie sytuacje, że gdy osoba starsza umrze, kot trafia czasem na ulicę, w najlepszym przypadku do schroniska, ale bardzo często bywa tak, że trafia na ulicę.
Ale w domach pomocy społecznej, często w takich miejscach, w domach opieki, gdzie właśnie trafiają osoby starsze, bo już wiadomo, nie mogą sobie poradzić się same, potrzebują opieki. W Polsce właśnie pojawia się problem, czyli taka osoba nie może zabrać ze sobą swojego zwierzaka, psa czy kota.
No niestety nie może, tam nie ma warunków do tego, żeby jej pupil był razem z nią w tym domu.
A jak taka sytuacja wygląda na świecie? Cisza zapanowała.
Na pewno wygląda lepiej niż
u nas. Tam są indywidualne pokoje, gdzie te osoby mają po prostu takie swoje mini mieszkanie. To nie ma problemu, żeby tam mieć psa czy kota, jeżeli ktoś pomoże tej osobie utrzymywać czystość. I to rzeczywiście wiąże się albo z opłaceniem dodatkowej opieki, która będzie sprzątała kocią kuwetę, dawała mu jeść, jeżeli niepełnosprawność tej osoby nie pozwala na to, albo będzie wyprowadzała psa na spacer.
Takie zwierzę często staje się wręcz pupilem całego ośrodka, mogłoby się stać, prawda?
No tak, jest ulubieńcem i korzysta z tego nie tylko ta osoba, do której ten psiak czy kociak jest przypisany, ale też całe to środowisko, cała społeczność w jakiś sposób zaczyna żyć życiem tego zwierzęcia i w związku z czym ubogaca swoje życie.
Natomiast sytuacja, ja tylko dodam, bo sytuacja wygląda inaczej niż na zachodzie, tudzież zwyczajnie po prostu w prywatnych zakładach. Wtedy to już zależy po prostu od właściciela i od sposobu, od rozmieszczenia pokoi i po prostu tego zaplecza całego, które tam jest. Ja się spotkałam już w Niemczech z domami spokojnej opieki.
Ja mam taki feedback ze Szwecji, gdzie znam osoby, które są na przykład pielęgniarzami, pielęgniarkami w domach
opieki. Ja będę tłumaczył. Doktor ma taki odzew z tamtego kraju. Tak, proszę bardzo.
I jest to bardzo popularne, że opłaca się dodatkowo jakby, najczęściej z emerytury takich osób, opiekę też nad zwierzęciem, które dzięki temu może bez przerwy właściwie przebywać ze swoim opiekunem, z którym spędziło całe życie, tak jakby nie było. Życie kocie, które na szczęście jest trochę krótsze niż życie człowieka, bo zwierzęta pozostawione bez opieki, bez opiekuna, który umarł, wpadają w pewnego rodzaju rozpacz i muszą być zaopiekowane, ponieważ tak samo jak my cierpią z powodu rozłąki, cierpią z powodu utraty takiej stabilności i jeżeli znajdzie się ktoś, kto się nimi zaopiekuje, to na pewno każdą fundację i każdą pomoc przyjmą z otwartymi łapami.
Chodź tutaj do mnie, Tasia, chodź. Możesz mi tu powrócić do mikrofonu. Ewidentnie lubię mikrofony. To kod radiowy jak nic. Felinoterapia to jeden z tematów, jaki dzisiaj poruszaliśmy w programie Klinika Zdrowego Chomika. Mam nadzieję, że państwo teraz już będą mogli przemyśleć sobie pewne wątki związane właśnie z tym zagadnieniem. Jeszcze na pewno się paluszek, proszę bardzo.
Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy. kiedy kot na nas leży, jest nam ciepło. Kiedyś był taki mit tych obrzydliwych kocich skórek. A to generalnie nie chodziło o futerko czy skórkę, tylko właściwie o to, że kot ma wyższą temperaturę niż my.
Tak jest, doktorze?
Tak, oczywiście.
Więcej niż 36,7? O,
39 stopni to jest taka średnia temperatura.
W związku z czym okłady z kota, tylko pamiętajmy takiego żywego kota naszego, kochanego, na zasadzie przytulania.
Zdecydowanie to tak sugerujemy. Przypomnijmy, że w studiu jest pani Aneta Gierzyńska, nadkomisarz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzień
tak,
dobry.
Jest. Dzień dobry jeszcze raz.
Bardzo proszę troszkę bliżej do mikrofonu, gdyż rzeczy, które ma pani nam do zakomunikowania, są niezwykle istotne. Co pani sądzi o Tosi?
No fajna Tosia, fajna. Szkoda, że nie możemy jej wykorzystać w służbie w policji, aczkolwiek jakbyśmy pomyśleli, to kto wie, może jakieś zadanie byśmy dla niej znaleźli. Na pewno na profilaktykę, jak spotykamy się z dziećmi i uczymy ich jakiegoś kontaktu ze zwierzakami, o tym mówimy dzieciom, że zwierzę nie jest rzeczą, że ma swoje prawa, no to myślę, że Tosia tutaj, mamy dla niej zadanie w policji na przykład.
Kot ma gorszy węch niż pies, doktorze?
Nie.
Czy mógłby szukać właściwie narkotyków?
Ale chyba są za dużymi indywidualistami. To, co mówił Wojtek, że jednak te...
No nie wykorzystamy ich zdolności, ponieważ one mają w nosie to, co od nich chcemy. No taka
no
jest
właśnie.
Prawda.
No psy tutaj zdecydowanie chyba nam się lepiej, przynajmniej do tych podstawowych zadań w policji sprawdzą.
Właśnie, bo psy są bardziej zadaniowe, masz rację. No. Bo to
przede wszystkim mówimy tutaj o psach, które zrobią wszystko za jedzenie, tak?
Niekoniecznie.
U nas, przepraszam
tutaj
bardzo.
Treserów, którzy mówili, że nagrodą dla psa jest dalsza zabawa.
Tak, na antenie tak mówili, po programie mówili troszkę inaczej, ale wszystkich serdecznie pozdrawiamy.
Nasze psy nagrodę głównie to jest jednak piłeczka, zabawa z piłeczką, powiązane transakcje. Nie. To
ale
też,
nie musisz patrzeć na świat swoimi oczami.
Patrzę oczami mojego psa, piłeczkę i paróweczkę.
No ale tu jest akurat kto z kim przystaje.
Dotarliśmy do tematów psów, ja muszę tu zaprowadzić porządek z tego zebrania. Dotarliśmy do tematu psów, no i Andrzej Jaworski się zdecydowanie ożywił, bo to, jak rozumiem...
Obudziłem się, no powiedziałem, że jeszcze kilka minut.
Ale pani nadkomisarz jest z nami w związku z ważną wiedzą, którą powinniśmy zgromadzić nie tylko w okresie wakacji. Tak naprawdę bezpieczeństwo czworonogów podczas tego okresu wakacyjnego. Jakie tematy by tu pani poruszyła?
Na pewno jedna kwestia. No wakacje wszyscy czekamy, planujemy, pakujemy się, no i często u niektórych osób pojawia się problem, co zrobić ze zwierzakiem podczas wakacji. No i niestety, no mamy tą wiedzę, że gdzieś podczas właśnie tych okresów letnich, czasu wakacyjnego, no te zwierzęta są porzucane. Jeżeli ktoś oddaje to zwierzę do schroniska, to jest to najbardziej humanitarne wyjście z sytuacji. No niestety zdarzają się sytuacje, że te zwierzęta są wyrzucane przy drogach, w lasach. I tutaj ustawa jednoznacznie mówi, kto porzuca zwierzę, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, porzucenie zwierzęcia, szczególnie psa lub kota, przez właściciela lub przez inną osobę, ta osoba, właściciel podlega karze. I jest to przestępstwo. Jest to jedno z form znęcania się nad zwierzętami, gdzie tutaj zagrożone jest karą do 2 lat więzienia. Więc to jest jeden istotny temat. Drugi temat, na pewno...
Warto też tutaj wtrącę przy tej okazji, bo przecież niejednokrotnie przeglądam ogłoszenia na chociażby darmowych nawet portalach, gdzie są wręcz zawodowi opiekuni, którzy zajmują się w tym okresie, którzy zgłaszają chęć swojej pomocy w tym okresie wakacyjnym. Owszem, trzeba za tę usługę zapłacić, ale nawet dzięki tym portalom mamy gwarancję, że nasz zwierz trafi nie w przypadkowe, tylko w takie doświadczone i dobre ręce.
No tak, albo inne wyjście z sytuacji, też porozmawiać ze znajomymi. No, często nasi znajomi mają zwierzęta. Są też tacy, ja jestem takim przykładem, że w domu nie mam aktualnie żadnego zwierzaka, ale przez wakacje mam.
Dlatego gdyby ktoś z Państwa chciał...
Ja chciałem zaproponować, my to dysponujemy kontaktem do pani nadkomisarz. Chętnie na pewno...
W każdym razie na pewno pytamy ludzi, kto mógłby pomóc nam jakoś przez tydzień. No kod jest prostszy.
Ja myślę,
zakładam,
że w obrębie tego studia moglibyśmy tu rozdzielić dużą ilość zwierząt, która jest teraz w zasięgu radioodbiorników. Doktor wziąłby jakiegoś konia, a tutaj Justyna pewnie jeszcze kota lub dwa. Państwo też do fundacji by przygarnęli.
Nie śmiej się z koni. W Stanach jest to olbrzymi problem, porzucone konie właśnie przy drogach.
puszczony luzem.
Porzucony koń.
Tak. I tam prawodawstwo bardzo mocno walczy z osobami, którym zachciało się mieć konie lub 50 koni i potem nagle wyjeżdżają do innego stanu i je porzucają po prostu. A tutaj jeszcze wracając do tego porzucania psów i kotów, trzeba powiedzieć, że prawodawstwo, już parę takich wyroków udało się uzyskać, uznaje za szczególne okrucieństwo zostawienie psa przywiązanego. Także jest jeszcze dodatkowe rozróżnienie, co niestety czasami na portalach społecznościowych widzimy, że ktoś nie dość, że porzucił psa, to jeszcze go przywiązał, żeby przypadkiem nie mógł sobie znaleźć nic do picia i nic do jedzenia. I to jest traktowane jako szczególne okrucieństwo i miejmy nadzieję, bo już takie przypadki są, że sądy nie będą miały litości dla osób, które w ten sposób traktują zwierzę, czyli jakby dodatkowo jeszcze ze świadomością pozbawiają je możliwości przeżycia, bo zakładając, że pies jakoś tam sobie poradzi, nie wpadając przy okazji pod samochód czy pod pociąg, no to przywiązany pies już nie poradzi sobie na pewno, bo jest tak jak we wnykach.
Ja rozmawiam o tym każdego roku i trudno pewnie nam jest sobie wyobrazić, że w ogóle można coś takiego zrobić. Tymczasem są osoby, które po prostu tak robią. Często nawet humanitarnie zostawiając miseczkę z wodą jeszcze do tego, obok tego psa przywiązanego do drzewa w lesie. No, brak słów komentarza akurat.
Na pewno, jeżeli ktoś napotka takie zwierzę, no to no ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że zostawia to zwierzę. Ja jednak wierzę, że ludzie pomagają zwierzętom i to też wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Mamy prawny obowiązek poinformować policję czy straż miejską o takim napotkanym zwierzaku. No i tutaj kwestia też no jakichś czasami takich rozmów z ludźmi, rozpytania. No, jak koty są w domu, natomiast psy to są zwierzęta, gdzie są widywane na zewnątrz, więc też jeżeli mamy wiedzę, że ktoś miał i nagle znika ten pies, no czasami psy po prostu muszą zostać uśpione, czy te sytuacje jakieś takie, że wyjazd na przykład właściciela z psem, natomiast w przypadku takich sytuacji, gdzie ktoś, no jest taka dziwna sytuacja, że był pies, nie ma psa, no to... No może budzić niepokój.
Jednym słowem,
gdzieś tam...
wzywamy do takiej poprawnej postawy obywatelskiej.
Tak.
Ale to jest tylko jeden z wątków, który chcieliśmy poruszyć, bo czasami po prostu dochodzi do bezmyślności, czyli jedziemy na zakupy, zostawiamy zwierzaka w samochodzie, bo to wchodzimy tylko, żeby wodę kupić, chleb, cokolwiek, no spotykamy tam niestety kogoś, potrafimy się zagadać, czasami nam te zakupy się przedłużają, zwierzak w samochodzie, mówiąc krótko, cierpi.
No tak, i tutaj jest też urok lata, te wysokie temperatury, chociaż w tym roku no nie jesteśmy zbyt rozpieszczani tą temperaturą. No pamiętajmy, żeby nie zostawiać tych zwierząt w tych samochodach. W przypadku, jeżeli tutaj, jak wspomniał pan redaktor, jest to na parkingu przy markecie, no to sytuacja jest o tyle prostsza, że są służby w markecie, gdzie można przez megafony ogłosić, że właściciel takiego i takiego samochodu proszony jest o podejście do samochodu, ponieważ to zwierzę. Więc tutaj jest ta sytuacja taka prostsza. Ale są
znaczy,
też...
każdy z nas, kto wsiada do samochodu, który stał na słońcu, chyba jest w stanie zauważyć, że temperatura wewnątrz tam jest po prostu nie do zniesienia, gdyż te nagrzane elementy, często ciemne elementy powodują, że jest tam po prostu bardzo, bardzo gorąco.
Tak, i tutaj no, nasza jedyny właściwie taki przepis, który mówi o ochronie praw zwierząt, czyli ustawa o ochronie praw zwierząt, też mówi, że wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego życiu, jest przestępstwem.
A co może zrobić tutaj obywatel, który chce zachować się poprawnie?
To na pewno musimy bardzo rozważnie i tak spokojnie podejść też do sprawy, ponieważ no, w przypadku... Na przykład wybijając szybę w samochodzie, no to działamy w stanie wyższej konieczności, ale też nie podejmujmy pochopnie tej decyzji. Spróbujmy odszukać tego właściciela, gdzieś zrobić jakąś taką sytuację, żeby, nie wiem, rozgłośnić tą sprawę, że ten pies jest w tym samochodzie. Wiadomo, w ostateczności no, musimy to zrobić, no jednak to życie zwierzęcia, a no, wartość szyby jest no, niewspółmierna, natomiast... No,
to nie jest tak, że widzimy zwierzę za szybą, sięgamy po młotek i rozwalamy szybę.
Może ten właściciel jest niedaleko. Właśnie wyszedł z tego samochodu, albo właśnie do niego wraca i właśnie takie poinformowanie najbliższej okolicy może spowodować, że on wróci szybciej albo się cofnie.
Tak, no wiadomo, jeżeli widzimy, że to zwierzę nie wiem, żyje w tym samochodzie, porusza się, to też mamy tą świadomość, że mamy czas na
jaki
to jakieś...
Czasu.
No właśnie, to jak powinno wyglądać to wzorcowe zachowanie? Podchodzimy do samochodu, przyglądamy się, co jest zgrane, czekamy wręcz na miejscu,
no,
tak?
No, to kwestia, gdzie jest lokalizowany ten samochód. Natomiast próbujemy odnaleźć na wszystkie możliwe sposoby gdzieś tego właściciela samochodu. W momencie, kiedy sytuacja jest już na tyle poważna, że widzimy, że to zwierzę wręcz tam dogorywa w tym samochodzie, to podejmujemy te kroki, ale też na pewno będzie się to wiązać z jakimiś może nie negatywnymi aspektami dla nas, ale gdzieś pewno na jakieś przesłuchanie, na
zanim to zrobimy, powinniśmy zadzwonić i poinformować policję?
Tak. I przede wszystkim informujemy. Policja, Straż Miejska. Tak jak na przykład na terenie miasta Krakowa, Policja, Straż Miejska, bezwzględnie. I tutaj na tej zasadzie jesteśmy świadkiem sytuacji, za czym zaczniemy cokolwiek robić, czyli szukać ewentualnie na własną rękę tego właściciela, dzwonimy do służb.
Bo w pewien sposób wtedy legitymizujemy swoje działanie, że jesteśmy jakby poinstruowani przez drugą stronę, która jest drugiej stronie telefonu, że w razie, kiedy nie uda nam się nic zrobić, to możemy popełnić czyn, który jest zakazany, ale nie w stanie wyższej konieczności.
Ale możemy liczyć na wsparcie służb z drugiej strony, właśnie telefonując?
Ja powiem...
Tego rodzaju właśnie.
Tak.
Powinien pan zrobić to i to.
Pewno. To
często
ja zakładam, że tak będzie. Powiem tak, w tym sezonie, tak jak to lato wygląda, jak wygląda, w Małopolsce był na pewno jeden taki przypadek, że w jednej z miejscowości, bodajże York, był w samochodzie i gdzieś tam ta szyba została rozbita i wyciągnięto tego psiaka, ale właściciel, i tutaj zmierzam do tego, że to kwestia rozbicia szyby to jest jedna sprawa, druga jest to forma znęcania się nad zwierzęciem, więc w tym momencie właściciel ma też sprawę karną. Ewidentnie to trzymanie tego psa w samochodzie zagraża jego życiu. Kwestia to nie jest, nie mówimy tu o czymś, co trwa 2-3 minuty, tylko czasami bywa dłużej, ale zakładam, że po audycji takich sytuacji już nie będą występować, że każdy będzie gdzieś tam patrzył troskliwym okiem na swoje zwierzę i będzie o nim pamiętał.
Przestrzegamy, ostrzegamy. Uwrażliwiamy w takim razie w dzisiejszym programie Klinika Zdrowego Chomika, który już zbliża się do końca. Jak rozumiem, udało się nam przekazać dzisiaj najważniejsze informacje. Wierzę, że państwo z nich skorzystali. Mam wrażenie, że jeszcze pojawi się ogłoszenie.
Tak, drobne jedno ogłoszenie. Ja już dzisiaj chciałam przygotować drogich słuchaczy na wielki kiermasz rzeczy wszelakich, który jak zawsze odbędzie się przy ulicy Rakowickiej 18-1 5 i 6 sierpnia. Będę o tym wspominać, ale już teraz mówię.
A nie byłoby weekendu, proszę państwa, bez zawodów jeździeckich, oczywiście w skokach. Małopolska Liga Jeździecka i Towarzyski Puchar Małopolski w Słoszowicach. Od wczoraj się zaczął, bardzo dużo, ponad 180 koni przyjechało.
Amorocznie potrafią.
Ale są też i koty, i psy, które przyjechały, i dzieci, i naprawdę piękne okoliczności do tych zawodów, ponieważ rywalizacja w Małopolsce jest bardzo zażarta i w dobrym tego słowa znaczeniu konkurencja jest bardzo duża. Także zapraszamy wszystkich na hipodrom na ulicy Kąpielowej w Słoszowicach. Do niedzieli, do godziny 18 na pewno będzie można popatrzeć, jak pięknie można połączyć sport z miłością do zwierząt i z tym, żeby prezentować się razem z tym zwierzęciem jak prawdziwi kompanii.
Andrzej, uśmiechnij się chociaż do tego mikrofonu, żeby było wiadomo, że ty byłeś dzisiaj z nami.
Oczywiście, oczywiście, że jestem. Podoba ci się odzywałem. Bardzo mi się podoba.
Chciałbyś mieć kota zamiast psa?
Nie.
O ty.
Warto
rozmawiać o tym.
Warto też sprawdzić, czy na przykład na Placu Niepodległości, bo przypomnę, że po godzinie 10 przeniesiemy się w obszary bardziej górskie, gdzie jest m.in. Marek Mendela, czy tam nie ma akurat dobrego miejsca, aby poznać nowego zwierzaka, czy tam aby nie ma jakiegoś zwierzaka, któremu dzieje się krzywda, ale to bez wątpienia nie tylko te tematy będą dominować po godzinie 10, a może nawet głównie nie te. Dzisiaj chciałem serdecznie podziękować za to, że byli państwo z nami. Przypomnę raz jeszcze, że pani Marta Niemiec-Fiutowska, pan Eugeniusz Fiutowski, pani Aneta Giżyńska, nadkomisarz, wiadomo, że pani policjant, Justyna Kasińska, doktor Wojciech Kujawski i Andrzej Jaworski, wyjątkowo milczący i tajemniczy, dzisiaj byli z nami. Serdecznie państwu dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.